Czas na program Co, Jak, Dlaczego. A dziś w audycji mówić będziemy o zaburzeniach odżywiania. Skąd bierze się bulimia, anoreksja, ortoreksja czy inne tego typu zaburzenia? Jak naprawić nasze relacje z jedzeniem? Dlaczego powinniśmy zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe? To pytania, na które warto znać odpowiedź, ponieważ jak pokazują badania, zaburzenia odżywiania to problem, z jakim boryka się ostatnio coraz więcej młodych ludzi. Choć, jak się Państwo przekonacie w najbliższych minutach, nie są to tylko problemy wieku młodzieńczego. Na ten temat właśnie rozmawiać będę do godziny 15 z dr Katarzyną Kochan z Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, psycholożką Anną Szałachanowicz, a także psychodietetyczką Honoratą Bojar.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Artur Steciąg, witam bardzo serdecznie. Dziś te ostatnie słowa, które padły w naszym sygnale, smak zdrowia, pasują idealnie do tematu audycji, ponieważ mówić będziemy o zaburzeniach odżywiania. Według Światowej Organizacji Zdrowia to problem, z którym zmaga się około 70 milionów ludzi na całym świecie. Dane dotyczące skali tego problemu w naszym kraju nie są z kolei tak precyzyjne. Niektórzy specjaliści szacują, że na bulimię, anoreksję czy inne choroby związane z zaburzeniami odżywiania cierpi od 0,5% do 1% Polaków, głównie ludzi młodych przed 30 rokiem życia. Są jednak badania, które wskazują, że może to być nawet 4% obywateli naszego kraju, a rozbieżność wynika z tego, że u wielu osób nie zdiagnozowano jeszcze klinicznie tych zaburzeń lub ukrywają oni swoje problemy, unikając kontaktów ze specjalistami czy odmawiając pomocy. Problem zauważono m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie od pewnego czasu można skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych adresowanych właśnie do studentów lub pracowników uczelni zmagających się z zaburzeniami odżywiania. W trakcie spotkań można się dowiedzieć m.in. jakie są przyczyny zaburzeń odżywiania, skąd pochodzą nawyki żywieniowe, które prowadzą do powstawania złej relacji z jedzeniem, czy na przykład jak poradzić sobie z tym problemem. Między innymi na ten temat rozmawiałem z prowadzącą spotkania psycholożką Anną Szałachanowicz. Jak mi powiedziała, jednoznaczna odpowiedź na pytanie o przyczyny występowania zaburzeń odżywiania nie jest niestety najłatwiejsza.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jeśli chodzi o przyczyny zaburzeń odżywiania, ponieważ jak przy większości zaburzeń psychicznych, to jest wieloczynnikowa sprawa i mi się zawsze podobał taki model, który mówi o pewnych czynnikach, które nas predysponują do pewnych zaburzeń, które w jakiś sposób wyzwalają w nas te zaburzenia, czy później podtrzymują ich trwanie. Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to myślę sobie, że takimi czynnikami, które predysponują osoby do rozwinięcia, przede wszystkim są czynniki indywidualne, na przykład związane z niezadowoleniem z własnego ciała, w ogóle ogólnie z siebie. Mogą to być też czynniki rodzinne, jakaś nadmierna kontrola rodzicielska, zła relacja z rodzicami, relacja, która nie daje poczucia więzi, która odbiera autonomię czy niezależność młodych ludzi na przykład. Również czynniki biologiczne czy genetyczne też tutaj naukowcy twierdzą, że wchodzą w grę. Z kolei czynnikami wyzwalającymi mogą być różne sytuacje, nawet jakieś krytyczne uwagi od kogoś z bliskich, czy od rówieśników, w ogóle w szkole gdzieś jakieś takie, no młodzież się bardzo ocenia i obserwuje. Jeśli chodzi o osoby młode, to często mówią o tym, że kolega coś powiedział, albo tata wszedł i powiedział, że a może to już dość tych ziemniaków. Na różne rzeczy zwracają uwagę. Trudne sytuacje życiowe, jakieś utraty, zmiany w strukturze rodziny też mogą być takimi czynnikami wyzwalającymi. Natomiast czynniki podtrzymujące to może być zadowolenie z utraty masy ciała. Osoby cierpiące na przykład na anoreksję, dla nich utrata masy ciała to jest ich tożsamość, ich ciało, więc one nie chcą się tego pozbyć, one chcą tak wyglądać, więc praca nad tym jest bardzo trudna, bo to jest coś, co one chcą utrzymać i wtedy bardzo mocno to podtrzymuje ich trwanie w chorobie. Również sukcesy, poczucie kontroli, że mam kontrolę nad swoim ciałem i ono może wyglądać tak, jakbym chciała, to właśnie też może być czynnikiem podtrzymującym chorobę.
Zaburzenie odżywiania to jednak takie dość ogólne pojęcie. Co mamy na myśli właśnie używając takiego sformułowania? Jakie typy schorzeń?
Takie najbardziej specyficzne i myślę sobie, że takie, o których najwięcej osób ma pojęcie, no to przede wszystkim anoreksja, bulimia, nowość, która jest teraz, czyli ortoreksja, połączenie anoreksji też z bulimią. Natomiast niespecyficznym zaburzeniem odżywiania, które mam wrażenie, że wielu ludzi na przykład może nie dostrzegać w swoim życiu, będzie taki zespół gwałtownego objadania się, czyli takie napadowe objadanie się, które bardzo wielu dorosłym też towarzyszy i to się potrafi utrzymywać albo pojawiać na różnych etapach życia.
Zaburzenia odżywiania najczęściej kojarzone są z ludźmi młodymi, z wiekiem dojrzewania, ale czy nie jest to czasami stereotyp dotyczący tego problemu? Czy na zaburzenia odżywiania mogą też cierpieć osoby w wieku dojrzałym, a nawet osoby starsze?
Jak najbardziej. Zaburzenia odżywiania głównie zaczynają się w okresie nastoletnim, przy czym to są zazwyczaj właśnie te zaburzenia takie specyficzne, jak anoreksja i bulimia. Nawet pojawiły się badania w Polsce, które mówią o tym, że im starszy i dojrzalsza młodzież, tym te zaburzenia nie są już takie bardzo dominujące czy bardzo zagrażające życiu. Ale zaburzenia odżywiania też mogą się pojawiać u dzieci, u osób starszych, u kobiet w ciąży, u osób niepełnosprawnych. No i tak jak wcześniej powiedziałam, to gwałtowne objadanie się tak naprawdę na każdym etapie życia wielu dorosłych.
A czy możemy powiedzieć, jaka jest skala tego problemu? Bo jeżeli chodzi na przykład o otyłość, mówi się, że to problem narastający, wręcz choroba cywilizacyjna. A jak jest w przypadku na przykład bulimii czy anoreksji?
Ogólnie to jest trudne do oszacowania, ponieważ mało badań wyróżnia anoreksję i bulimię w ogóle z zaburzeń psychicznych i więcej jest takich danych w ogóle na temat zaburzeń psychicznych. Natomiast dotarłam do pewnych informacji, które mówią o tym, że to może być od 0,5% do 4% populacji.
To wydaje się, że niewiele, ale jeżeli przełożymy to już na jednostkowe problemy, to stoimy przed naprawdę dość dużym wyzwaniem.
Dokładnie, tym bardziej, że myślę sobie, że dużo też tych chorób jest ukrytych i niekoniecznie środowisko czy badania docierają do osób, które... Bo zazwyczaj to są badania już na takich osobach, które są gdzieś w placówkach leczniczych.
Jakie w takim razie mogą być takie sygnały alarmowe, które powinny zaniepokoić chociażby rodziców albo partnerów osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania? Na co zwrócić uwagę? Co powinno nas zaniepokoić?
W pierwszej kolejności myślę sobie, że to jest coś, co rozwija się aż do stanu obsesji na temat swojego ciała, swojej wagi, idealnego wyglądu, która w pewnym momencie urasta do takiej bezustannej kontroli, która powoduje, że otoczenie widzi, że ktoś jest non-stop niezadowolony ze swojego wyglądu. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Tym bardziej, jeżeli wcześniej osoby jadły, wydawałoby się, że normalnie. Czyli jakiekolwiek zmiany w nawykach żywieniowych, na przykład unikanie posiłków wraz z rodziną, unikanie jakichś imprez, na których wiadomo, że będzie żywność, to też może uczulać rodziny. Przekonanie o nieprawidłowym obrazie własnego ciała. Czyli widzimy, że ktoś jest szczupły, natomiast non stop słyszymy od niego, że ma zbyt dużą wagę ciała. Ograniczanie jakościowe i ilościowe pokarmów. Zaprzeczanie, że się stosuje jakąś dietę, bądź że liczy się kilokalorie, kiedy dokładnie otoczenie widzi, że ta dieta jest, talerz wygląda inaczej i jest obsesja na przykład wprowadzania produktów do jakichś aplikacji liczących kilokalorie. Paniczny lęk przed przytyciem. To często widać, bo ten lęk naprawdę wręcz jest widoczny na twarzy, kiedy osoba ma zjeść coś, do czego na przykład jest przymuszana albo ktoś obserwuje, bo już rodzina wie, że coś się w temacie złego odżywiania dzieje. Pogorszenie stanu zdrowia, zatrzymanie miesiączki, jakaś ospałość, osłabienie, wypadanie włosów, też nagłe rozpoczęcie jakiejś intensywnej aktywności fizycznej, która często wiąże się też z tym, że jest karą na przykład za zjedzenie rzeczy niedozwolonej, bądź trening jest intensywniejszy tylko dlatego, że się nie odbyło na przykład treningu rano, to wieczorem jest wzmożony. Natomiast to, co może przekroczyć nawet tą nadwyżkę kaloryczną, może być nawet jabłko, tak? Może być guma do żucia. I wtedy ten trening już jest tak bardzo intensywny, żeby spalić to, o co ma się do siebie pretensje, że się zjadło. Ważne jest to, żeby podkreślić, że to nie jest tak, że jak wystąpi jeden z tych czynników, to już trzeba nie wiadomo jak się bać. Ich musi być wiele. To nie jest tak, że jak ktoś nagle, nie wiem, zaczyna ćwiczyć, a nic innego złego się nie dzieje, to znaczy, że już trzeba go obserwować. Ale jeżeli widzimy wiele tych czynników, to należy się przyglądać, być może porozmawiać z tą osobą.
Jednak to, o czym pani mówi, wyraźnie wskazuje na to, że bardzo łatwo jest przegapić właśnie te pierwsze sygnały alarmowe, bardzo łatwo zignorować te symptomy, które wskazują, że dana osoba ma problemy z odżywianiem. No i także to wyraźnie pokazuje, że praca z taką osobą, przekonywanie jej do tego, aby jednak nie robiła tak, jak robi, może być bardzo trudne. Czy najlepiej jest w związku z tym zgłosić się jak najszybciej do specjalisty, zacząć z taką osobą pracować nie indywidualnie, nie samemu, na przykład rodzic z dzieckiem, tylko właśnie skorzystać z porady specjalisty, psychologa, może nawet psychiatry.
Tak, ponieważ przede wszystkim im szybsze rozpoczęcie leczenia, tym lepsze rokowania. Po drugie, często w leczeniu zaburzeń odżywiania ważne jest to, żeby też była praca z rodziną, bo błędy czy nawyki żywieniowe nieprawidłowe mogą pochodzić z rodziny. Poza tym często też mogą tam być zaburzone relacje rodzinne. I jednak może być brak bliskości, czy jakieś krytyczne, tak jak wcześniej mówiłam, postawy rodzicielskie, złe więzi, takie bardziej lękowe, bez poczucia bezpieczeństwa. Poza tym, jeżeli młody człowiek na przykład tak zaczyna chorować na zaburzenia odżywiania i pilnuje jakiejś swojej diety, a rodzic nie chce tego uznać, nie poszerza swojej wiedzy w tym zakresie, albo dziecko wychodzi ze szpitala z unormowaną wagą ciała, a mama na przykład serwuje jakieś sosy na śmietanie wysokoprocentowej, no to wtedy nie nawiążą wspólnego języka, więc ta edukacja rodziny jest bardzo ważna i w związku z tym fajnie by było, gdyby jak najszybciej spróbowali pomocy specjalistycznej. Oczywiście, że jeżeli to nie jest ta utrata masy ciała jakaś bardzo drastyczna, to można zacząć od psychologa. Ja na pewno, jeżeli psycholog będzie widział konieczność konsultacji psychiatrycznej, to wyślę. Natomiast też jest tak, że może się skończyć hospitalizacją na jakiś czas, jeżeli ta waga ciała będzie zbyt niska i zagrażająca życiu pacjenta. Bo warto jeszcze wspomnieć, myślę sobie, że to jest ostrzeżenie dla wielu osób, że zaburzenia odżywiania mają jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne. Tam próby samobójcze czy śmierć samobójcza jest bardzo prawdopodobna.
Tym bardziej warto zwracać uwagę na wszelkie symptomy alarmowe, które mogłyby wskazywać na zaburzenia odżywiania. No i też to, co pani mówi, raz jeszcze udowadnia, że praca z takimi osobami, terapia osób z zaburzeniami odżywiania wcale nie należy do najłatwiejszych i z pewnością jest długotrwała.
Tak, jest długoterminowa, ponieważ tam jest dużo rzeczy do zrobienia. Nie tylko nauczenie się nowych nawyków, nie tylko praca z rodziną, ale odbudowa zdrowej masy ciała, leczenie powikłań somatycznych, jeżeli się już pojawiły, wzmacnianie motywacji pacjenta do leczenia, edukacja w zakresie zdrowego odżywiania, uczenie tak naprawdę nowych sposobów regulacji emocji, reagowania na stres, zapobieganie nawrotom, zmiana przekonań i postaw wobec swojego ciała i wobec w ogóle nawyków żywieniowych, więc tam jest mnóstwo roboty i tak naprawdę na wielu etapach. Czasami się to obije też o psychodietetyka później już, czy o jakiegoś dietetyka, który wprowadzi zdrową dietę, bo ta wiedza młodego człowieka, czy dorosłego tak naprawdę trafiającego po pomoc, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń odżywiania, musi się bardzo mocno poszerzyć.
No właśnie, a skoro już o tym mówimy, to jakby pani oceniła świadomość Polaków na temat zaburzeń odżywiania? O tym problemie mówi się właściwie od lat. Wydawać by się mogło, że to jest coś, o czym wiemy już coraz więcej. Czy tak rzeczywiście jest?
Z pewnością jest tak, że większość osób jest w stanie powiedzieć, na czym polega anoreksja, na czym polega bulimia, szczególnie jeśli chodzi o te główne objawy. I ta świadomość na pewno jest duża. Ale na przykład zaburzenia już właśnie kompulsywnego objadania się mogą już nie być takie jasne dla ludzi i ludzie mogą się nawet nie domyślać, że sposób, w jaki się odżywiają, jest nieprawidłowy i że może to na przykład pociągnąć do jakichś dalszych konsekwencji.
Między innymi z tego powodu warto wiedzieć więcej na temat zaburzeń odżywiania, a to jest główny temat naszej dzisiejszej audycji. To była Anna Szałachanowicz, psycholożka, która prowadzi bezpłatne porady dla osób, nie tylko młodych osób, zmagających się z problemami odżywiania właśnie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dodajmy, że bezpłatne porady dla studentów prowadzone są na Uniwersytecie Zielonogórskim w działającym tam Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, które realizuje m.in. projekt dotyczący prewencji zaburzeń odżywiania. A ten projekt jest częścią znacznie szerszych działań pod hasłem Uniwersytet Zielonogórski dostępny dla wszystkich. Razem z nami jest pani dr Ewa Kochan z Kolegium Medicum Zielonogórskiej Uczelni, opiekunka Rady Studentów Niepełnosprawnych UZ. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Pani doktor, proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł między innymi na takie bezpłatne porady psychologiczne, na bezpłatne spotkania ze specjalistami dotyczące chociażby zaburzeń żywienia? Czy zauważyliście, że jest to problem, który dotyka coraz więcej studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego?
Z pewnością jest to problem nas wszystkich, całej populacji. Problemy z odżywianiem dały się we znaki, szczególnie w czasach pandemii. I jak dowodzą badania, które zostały przeprowadzone, właściwie znaczna część populacji całego świata zareagowała na lockdown znacznym zwiększeniem masy ciała. Jak Państwo pewnie już wiecie, słyszeliście, Polska ma też jeden z największych odsetek otyłości wśród dzieci i młodzieży. Stąd jest to bardzo ważny problem, który również możemy zaobserwować na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W jaki sposób można wziąć udział w tych spotkaniach? Czy one są rzeczywiście dostępne dla wszystkich, tak jak Uniwersytet z hasła Państwa projektu?
Tak. Działalność Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami jest elementem naszych szerszych, bardziej kompleksowych oddziaływań, ponieważ od poprzedniego roku, od 2020 roku jesteśmy realizatorami projektu UZ Dostępny dla Wszystkich. W ramach tego projektu przy Uniwersytecie w budynku A16 przy Wolfga Polskiego działa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Jest ono dostępne dla całej społeczności akademickiej, nie tylko dla studentów, ale również dla pracowników, nauczycieli, obsługi, pracowników administracji i mamy zatrudnionych w centrum specjalistów z czterech dziedzin. Pracuje tam psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień oraz logopeda. Oni wszyscy czekają na osoby chętne, potrzebujące jakiegokolwiek wsparcia i tutaj nasza oferta też jest szeroka, ponieważ można się indywidualnie spotkać bezpośrednio w budynku A16, ale jak wiadomo, wielu studentów UZ-u pochodzi spoza Zielonej Góry, stąd również porady, konsultacja, nawet diagnoza dostępna jest i w formie teleporad oraz online'owo.
Warto też podkreślić, że mimo iż te porady udzielane są w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, to do specjalistów po pomoc mogą się zgłaszać osoby z zaburzeniami odżywiania, które nie są osobami niepełnosprawnymi, prawda?
Tak, oczywiście pierwotnie nasze centrum miało być dostępne wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, lecz ustawa o dostępności bardziej szeroko w tej chwili charakteryzuje potencjalnych naszych odbiorców. Stąd właściwie może do nas się zgłosić każdy student, każdy pracownik, nie tylko ten, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Czy są już chętni, czy macie Państwo sygnały, że jest zainteresowanie takimi poradami?
Tak, jest wielu chętnych. My cały czas rozpowszechniamy też informacje, staramy się systematycznie na skrzynki mailowe pracowników, studentów przekazywać informacje o możliwości skorzystania z tej pomocy. Na tę chwilę wiele osób już korzysta, ale w dalszym ciągu, jeżeli ktoś z Państwa widzi taką potrzebę, potrzebuje wsparcia czy też rozmowy, bo niekoniecznie musi to być terapia długoterminowa. Być może to jest jakieś chwilowe pogorszenie nastroju i chęć porozmawiania ze specjalistą. Na wszystkich z Państwa czekamy. Dla każdego z Państwa zostanie ustalony szybki termin wsparcia.
Doktor Ewa Kochan z Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego była gościem naszej audycji Co, jak, dlaczego? A my o zaburzeniach odżywiania i o tym, jak można pomóc osobom zmagającym się na przykład z anoreksją, bulimią czy ortoreksją, mówić będziemy oczywiście jeszcze więcej w drugiej części naszej dzisiejszej audycji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Artur Staciąg, witam w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, w której rozmawiamy tym razem o zaburzeniach odżywiania. Myślę, że w potłustym czwartku, w dniu, kiedy obchodzimy Dzień Zdrowego Odżywiania, warto podjąć ten temat, bo jak pokazują najnowsze badania, między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, to problem niestety narastający, dotykający już około 70 milionów ludzi na całym świecie, a w naszym kraju szacuje się, że bulimia, anoreksja, ortoreksja czy inne schorzenia związane z zaburzeniami odżywiania dotykają nawet według niektórych badań 4% populacji. To problem, z którym zmagają się głównie młodzi ludzie. Dlaczego tak się dzieje? No i w jaki sposób najłatwiej zadbać o dobre relacje z jedzeniem, jak to się ładnie określa? O tym już za moment będę rozmawiał z psychodietetyczką Honoratą Bojar. A po drugiej stronie telefonu, zgodnie z zapowiedzią, zielonogórska psychodietetyczka Honorata Bojar. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dziś w programie rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania. No i jeżeli już mówimy o schorzeniach związanych z tym problemem, to myślę, że wielu z naszych słuchaczy na pytanie, jakie problemy, jakie schorzenia związane z zaburzeniem odżywiania znają, wymieniłaby w pierwszej kolejności bulimię czy chociażby anoreksję. Czy często trafiają do pani właśnie pacjenci z takimi problemami?
Na początku chciałabym podziękować za zaproszenie mnie i również za jakby propagowanie tego tematu, szerzenie i jakby uświadamianie wszystkim, ponieważ mam takie osobiste wrażenie, że ten problem narasta. Nie prowadzę statystyk, ale tak jak sobie teraz pomyślę, to myślę, że jest to około 40% moich podopiecznych. I taką kwestią, która też jest dosyć jakby teraz zauważalna, że ci moi podopieczni są coraz młodsi. To najmłodsza osoba ma 12 lat.
Z czego pani zdaniem może to wynikać? Właśnie, że już nawet tak w tak młodym wieku pojawiają się tak poważne schorzenia.
Ja myślę, że jest tutaj wiele czynników, które jakby działając jednocześnie wywołują zaburzenia odżywiania, przepraszam, począwszy od czynników żywieniowych, poprzez czynniki emocjonalne, czynniki kulturowe oraz to, że to jedzenie chyba jeszcze nigdy w historii świata nie było tak łatwo dostępne i jeszcze nigdy nie było tak przetworzone. Znaczy otacza nas zewsząd, jesteśmy bombardowani i na po prostu wyciągnięcie ręki jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszelakich produktów żywieniowych.
To też chyba jest, znaczy to też chyba właśnie jest powodem tego, że te dane dotyczące skali problemu, na przykład w naszym kraju, są tak niejednoznaczne, bo jak przytaczałem na początku audycji, według takich oficjalnych danych mówi się, że na zaburzenia odżywiania cierpi od 0,5% Polaków. Tymczasem niektóre badania wskazują, że może to być nawet 4%, a więc czterokrotnie, ponad czterokrotnie więcej, co związane jest z tym, że po pierwsze wiele osób ukrywa się z tymi problemami, a po drugie też chyba często zbyt późno je rozpoznajemy. Wydaje się, że jak ktoś troszeczkę łakomiej je, troszeczkę częściej sięga po różne przysmaki, czy chociażby właśnie zaczyna się odchudzać, bo zbliża się wiosna, jest rzeczą normalną, że dopiero kiedy pojawia się anoreksja, bulimia, to wtedy robi się problem. A takie zwykłe, jak to się ładnie ujmuje, złe relacje z jedzeniem nie są przez ludzi uważane za problematyczne, które mogą potem doprowadzić do znacznie większych problemów.
Tak, to jest problem złożony i jeśli mówimy o relacjach z jedzeniem, to wszyscy je mamy, ponieważ wszyscy spożywamy to pożywienie. I na te relacje z jedzeniem składa się jakby nasz początek, w cudzysłowie, przygody z jedzeniem, to znaczy to, co wynosimy z domu, to powiedzmy, jak dojrzewamy, to, co spożywają nasi przyjaciele, nasze środowisko oraz to, co trafia do naszej świadomości, czyli media i lansowane wzorce, ale też często mam wrażenie nieprawidłowe, mity żywieniowe, które istnieją w świadomości powszechnej ludzi. Często mamy przeświadczenie, że wiemy dużo na temat jedzenia i tego, co jest dla nas dobre, ale jak ja potem rozmawiam z różnymi ludźmi, no to niekoniecznie ma to podstawę naukową i niekoniecznie nam to służy.
To w takim razie jakie są te najczęstsze błędy żywieniowe, te nasze no, złe nawyki, które zaburzają nasze relacje z jedzeniem i mogą prowadzić do jeszcze większych problemów, takich jak chociażby bulimia, czy anoreksja, albo ortoreksja, co jest takim nowo rozpoznanym schorzeniem, prawda?
Jesteśmy w lutym i w styczniu co roku obserwuje się taki wzrost wizyt u dietetyków, psychodietetyków, ponieważ wszyscy wraz z Nowym Rokiem chcą
zmienić swoje życie.
Tak, zmienić swoje
życie. Zaczynając od jedzenia.
Tak, zaczynając od jedzenia. I bardzo dużo jest tych mitów, między innymi takie, że poprzez głodówki i restrykcje my schudniemy, albo żeby schudnąć, to nie możemy jeść, albo że każdy tłuszcz jest zły dla nas. No lista jest długa, dlatego ja w ogóle uważam, że edukacja od najmłodszych lat na temat jedzenia, ale też na temat nas samych, fizjologii, emocji, seksualności. To jest taki klucz do tego, żeby pojawiało się jak najmniej zaburzeń odżywiania. A teraz widzimy, że pojawiają się już jakby nowego typu zaburzenia odżywiania, więc ten problem narasta.
Ale z tego, co pani mówi, wnioskuję, że tak naprawdę to jest problem indywidualny. Każdy z nas ma inne relacje z jedzeniem, każdy z nas inaczej reaguje na dane jedzenie, dane potrawy, więc w związku z tym, czy można ustalić jakiś taki jednolity kanon zachowań, które jednak pomogą nam uniknąć problemów żywieniowych?
Myślę, że to znaczy każdy na poszczególnym etapie życia ma inne potrzeby. I teraz niektórzy po prostu nie zdają sobie z tego sprawy. Często to obserwuję na przykład u nastolatków, kiedy zaczyna im zmieniać się ciało, w sensie zaczynają dojrzewać. Dużo z nich traktuje to jako taki moment zagrożenia. Wiemy, że nastolatkowie są bardzo przyczuleni na punkcie swojego wyglądu i uciekają w restrykcje albo w głodówki. I tutaj niezbędna jest edukacja na ten temat. Z kolei starsi ludzie też mają inne potrzeby, ponieważ powiedzmy wzrasta zapotrzebowanie na białko i też nie mogą unikać. U nich wręcz takie nadmierne chudnięcie jest niewskazane ze względu na wiele czynników. I to jest takie kluczowe. Ja cały czas powtarzam, wiedza jest takim czynnikiem do sukcesu.
Czyli generalnie powinniśmy dietę, jedzenie, nasze nawyki żywieniowe dopasowywać pod siebie, a nie siebie pod jedzenie?
Dokładnie.
To zapytam jeszcze przewrotnie na temat tych naszych relacji z jedzeniem. To jest takie bardzo ładne sformułowanie, które bardzo mi się podoba, bo no, każdy z nas, tak jak pani powiedziała, ma jakieś relacje z jedzeniem. Musimy jeść, żeby żyć. I zacząłem się zastanawiać jeszcze przed programem, ale tak mi na myśl to przyszło ponownie, słuchając pani wypowiedzi, czy to nie jest czasami tak, że my wszyscy mamy złe relacje w pewien sposób z jedzeniem, że nie ma dobrych tak naprawdę relacji z żywnością.
No, mamy jakieś relacje. Nie chciałabym też popadać w taką skrajność, mówić o tym, że ktoś ma, że wszyscy mamy złe relacje, bo powiedzmy, jeżeli od czasu do czasu pozwolimy sobie na jakieś, powiedzmy, no, rzeczy, które w powszechnym mniemaniu nie są najzdrowsze, ale jednocześnie utrzymujemy ten balans i to nasze odżywianie wpływa pozytywnie na nasze życie. To jedzenie dostarcza nam energii, nie blokuje nas, wpływa pozytywnie na nasze relacje. No to trudno mówić tutaj o złych relacjach z jedzeniem. Także myślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna.
I na koniec jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego, kiedy powinniśmy się jednak zgłosić do specjalisty. Może niekoniecznie do psychologa czy psychiatry, ale na przykład właśnie do psychodietetyka. Kiedy pani zdaniem powinno coś nas zaniepokoić, że jednak warto by sprawdzić, czy nasze relacje z jedzeniem nie są zaburzone?
Jeśli już o tym wspominamy, to myślę, że jak już nam przejdzie przez myśl takie stwierdzenie, że może coś złego się dzieje, no to już jest taki znak. Poza tym, jeżeli mamy problemy to ze zdrowiem, to na pewno, ale też chcemy coś zmienić, chcemy zmienić nawyki, chcemy zdrowiej jeść. Krótko mówiąc, chcemy zainwestować w cudzysłowie w zdrowie i czujemy się przytłoczeni tymi wszystkimi informacjami, czasami wręcz sprzecznymi na temat jedzenia i odżywiania, to myślę, że w ramach takiej edukacji można po prostu pójść na niezobowiązujące spotkanie ze specjalistą i rozwiać nasze wątpliwości. To nie musi być od razu proces jakiejś dietoterapii czy jakby dłuższy proces współpracy. Może by to być takie po prostu jednorazowe spotkanie, tak żeby rozwiać nasze wątpliwości.
Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Pani Honorata Bojar, psychodietetyczka, była kolejnym gościem programu Co, jak, dlaczego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Powoli zbliża się godzina 15, do której zostało już zaledwie 5 minut. Kończymy więc naszą dzisiejszą piątkową audycję, którą poświęciliśmy tym razem problemom związanym z zaburzeniami odżywiania. Przypomnijmy, że na Uniwersytecie Zielonogórskim w Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych można skorzystać z bezpłatnych porad, spotkań z psychologami, specjalistami od zaburzeń odżywiania i co ważne, te spotkania dostępne są dla wszystkich studentów i nie tylko studentów, nie tylko osób niepełnosprawnych. Żeby umówić się na takie spotkanie, należy zatelefonować pod numer 797 974 050 797 974 050, a szczegółowe informacje o tym projekcie, o tych spotkaniach możecie Państwo znaleźć zarówno na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego www.uz.zgora.pl, jak też i na portalu internetowym Radia Zachód www.zachod.pl. Artur Staciąg, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Program realizował Marcin Kosiński.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.